Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Poprzednie dwa odcinki podcastu o domain storytellingu z Maciejem Jędrzejewskim oraz odcinek o analizie biznesowej i systemowej z Moniką Perendyk dotyczyły, no właśnie, analizy problemów biznesowych. I będąc w tych obszarach, nie sposób wręcz pominąć jeden z fundamentalnych konceptów domain-driven design, czyli tematu subdomen biznesowych. Czym właściwie są subdomeny? Jak je identyfikować i klasyfikować? Czy też wreszcie, jak wykorzystać tę wiedzę praktycznie w projekcie? O tym wszystkim rozmawiamy dziś wspólnie ze Sławkiem Sobutką. I osoba Sławka nie pojawia się tu przypadkowo, ponieważ w wiadomościach do mnie bardzo często prosiliście o jego ponowną wizytę tutaj w podcaście przy mikrofonie. Z mojej strony dziękuję za taki feedback i nie ukrywam, proszę o więcej. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, dwa małe ogłoszenia. W najbliższy czwartek, 3 listopada o godzinie 20 razem z Kubą Pilimonem będziemy prowadzić małe Q&A na tematy związane z DDD, refaktoryzacją i tym wszystkim, o co pytaliście się w komentarzach i ankietach. Natomiast kilka dni później, w poniedziałek 7 listopada, także o godzinie 20 razem z Kubą i Sławkiem w ramach Legacy Fighter Live będziemy prowadzić sesję DDD w Legacy. Będziemy rozmawiać o tym, jak można pracować z systemem klasy Legacy, używając technik analizy modelowania domenowego. Oba wydarzenia są otwarte, można przyjść, posłuchać, porozmawiać. W opisie odcinka, a także na moich socialach znajdują się wszystkie potrzebne linki. I pozostaje mi tylko gorąco Cię na oba wydarzenia zaprosić. A teraz? Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. W poprzednim odcinku w rozmowie z Maćkiem Jędrzejewskim wielokrotnie padał termin subdomena. Jak można subdomenę na przykład identyfikować jakimiś heurystykami z diagramu domain storytellingowego. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o subdomenach, a moim gościem będzie nie kto inny, tylko Sławek Sobutka. Cześć Sławek.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
No właśnie, dawno cię nie było w podcaście. I tak sobie pomyślałem, że jakby ten temat, nie, to Sławek tutaj się musi pojawić i coś ciekawego na pewno tutaj z zapazuchy wyciągnie.
No, powiem Ci, że z doświadczeń przez lata poddomeny to jest taka rzecz, która naprawdę rozwala dosyć skomplikowane, duże problemy na mniejsze, które są już jakby pojmowalne łatwo, relatywnie łatwo przez nasze umysły. Więc tak, to jest jedno z ulubionych moich narzędzi z narzędziownika tego strategicznego DDD. Że które nie jest.
No właśnie, który nie jest. Ale powiem Ci, wiesz, tak od razu szczerze na początku, że ja, moja taka, powiedzmy, relacja z subdomenami była taka, powiedziałbym, wyboista. Na początku fascynacja, później takie przemyślenie, kurczę, po co mi to? Potem znowu fascynacja i tak, wiesz, plus minus wahadło się przeginało w jedną to w drugą stronę. Dzisiaj bez tego trudno mi sobie wyobrazić taką pracę codzienną na projekcie. Zwłaszcza w tej takiej fazie analitycznej.
Tak, ważne, co powiedziałeś, po co mi to, bo prawdopodobnie będą nas słuchać słuchacze, którzy pracują w bardzo różnych projektach i może być faktycznie taka sytuacja, że to jest po nic i to będzie overengineering, czyli wiemy z polskie tłumaczenie nakładanie gaci przez głowę i absolutnie nie zachęcamy, żeby to robić zawsze i wszędzie, ale powiem Wam, że projekt jest trochę większy, już mamy kilka zespołów i zaczynamy szybko nabierać długu technicznego, to pierwsza myśl, okej, pewnie jest gdzieś przeoczona poddomena, ale wiecie, to, że my sobie jej nie zauważymy, to nie znaczy, że ona zniknie. Ona będzie gdzieś tam w tych strzałkach pomiędzy naszymi modułami czy mikroserwisami, gdzieś jakieś wielkie sagi, jakieś dopychanie danych do eventów, jakieś dziwne ifologie w kontrolerach, gdzieś to będzie półpychane, to wcale nie zniknie. Ten problem, bo poddomena jest pojęciem ze świata problemu, czyli ten problem mamy, tylko nie użyję słowa, nie zaadresowaliśmy go.
Piękna korporacyjna mowa.
Tak. Nie mamy dla niego modelu i on gdzieś po prostu wybija bokiem. Także już od pewnej złożoności, jeżeli wiecie, nie robimy kolejnej tam zbieraczki danych, no to najczęściej Wam się to przyda.
Ale to taki podobny wniosek, wiesz co, jakby wykluł się w rozmowie z Bartkiem Słotą w odcinku, jeżeli dobrze teraz pamiętam, 37 o kontekst mappingu, że przy pewnej skali problemu, jeżeli ten problem jest mały, to ta kontekst mapa mieści mi się w głowie. Tak? Ja nie potrzebuję jakby tego specjalnie nawet gdzieś tam, powiedzmy, rysować i się tym wiedzą wymieniać, ale przy pewnej większej troszeczkę skali, to bez tego to trudno znowu sobie wyobrazić. Toż myślenie, kogo zaafektuje na przykład moimi zmianami.
To jest problem z tymi narzędziami zaawansowanymi, że z jednej strony nie potrzebujesz tego w małych problemach, ale pytanie, to kiedy się tego nauczymy? Żeby nie było, wiecie, takiego syndromu, że jestem sobie stolarzem i zawsze klepałem budy dla psa. No, utnę deskę, przybiję i super. Nie? I każda kolejna świetnie mi wychodziła. I nagle dostałem zlecenie na zbudowanie, nie wiem, czegoś dużego tam z tych desek, coś, co można największego zbudować, odbudowanie, nie wiem, barokowego kościołu, nie wiem, czy się robiło z desek barokowego kościołu, ale powiedzmy, coś, wiecie, coś dużego, gdzie już grawitacja nie wybacza. I ja nie umiem niczego innego niż wbić gwoździa i uciąć kawałek deski, a tam być może trzeba trochę innej technologii i miałem czasu się nauczyć, więc ja czasem widzę takie projekty, gdzie był szybki zaciąg junioro-seniorów, czyli 10 lat robienia jednej rzeczy, 10 lat stażu, niedoświadczenia i robienie na przykład klockami z frameworków do krudów, robienie dużej rzeczy, która nie jest krudem, no mści się bardzo szybko. I pytanie, kiedy jest moment na naostrzenie tej piły? Może, no wiecie, każda firma ma jakąś swoją strategię i być może świadomy dyrektor czy dyrektorka działu IT wie, że no dobra, zróbmy ten prosty projekt trochę takim overengineeringiem po to, żeby ludzie się przygotowali do trochę większego projektu.
No to kiedyś nawet też z Kubą pili model na ten temat, co rozmawialiśmy, nie? Że czasami właśnie warto zrobić to, co powiedziałeś, żeby nabrać tych kompetencji. Może tutaj w tym, tu i teraz to jest jakby troszkę faktycznie przerost formy nad treścią, ale docelowy jakby zysk i to, co będzie w przyszłości, jakby całkowicie uzasadnia, żeby teraz ten overengineering, to nakładanie gaci przez głowę, jak to powiedziałeś, całkowicie uzasadnić. Wiesz co, Sławek, chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie porozmawiali o tych subdomenach. Jakby na pewno tutaj zakładam, że taka, powiedzmy, coś, co będzie przypominało suchą definicję, co to właściwie subdomena jest, na pewno się pojawi, być może nawet do tego zaczniemy, ale żebyśmy też nałożyli na to tutaj taki podcastowy przykład, żeby tą naszą rozmowę właśnie osadzić w jakimś kontekście. Tutaj w poprzedniej rozmowie z Maćkiem pojawił się temat zakupu roweru. Ty chyba nie jesteś tak rowerowy jak ja, ale ty jesteś samochodowy. To dzisiaj proponuję wziąć na tapet zakup samochodu u dealera. Znaczy, nie, na pewno się w tym przykładzie odnajdziesz.
Mam dwa razy więcej rowerów niż... Nie, trzy razy więcej mam rowerów niż samochodów, także...
Ale... A jeżeli chodzi o czas spędzony, wiesz, za kółkiem i na kółku?
I z konfiguracją, no nie, kupuję rower, to po prostu biorę ten, bo mi się podoba, albo mi się wygodnie siedzi i to jest 5 minut trwa wybór, tak. Ale przy konfiguracji maszyny, tak, spędzam czas pół roku średnio, jak sobie popatrzyłem, zajmuje mi decyzję o wyborze maszyny spalinowej, czy teraz może nawet elektrycznej, to pół roku, tak się noszę i sobie sprawdzam. No to możemy wjechać w ten przykład.
Czyli zakup samochodu, to myślę, że się zepnie. No to dobra, to jakby wiesz, zacznijmy od początku. W czym w ogóle te subdomeny nam pomogą i co to w ogóle jest? Bo ten temat się przewija tutaj w podcaście bardzo często. Nie? Gdziekolwiek się tutaj pojawi hasło bounded context, to bounded context rozwiązuje mi tutaj, jest jakiś powiązany z tą subdomeną.
Mhm. Okej, okay, no to najpierw mamy domeny, tak? Czyli pewne sfery wiedzy, jak to definiuje Evans, no i w takim, nie wiem, zakupie samochodu, no to musisz sobie go skonfigurować. Musisz go wycenić, tą konfigurację, tak? Bo w różnych krajach prawdopodobnie są zupełnie różne ceny pewnych rzeczy. Na przykład w niektórych krajach jest tak, że wszystkie opcje nie wchodzą ci do ceny netto, więc płacisz mniejszą akcyzę. Stąd też niektóre marki mają wszystko płatne w opcji, po prostu dzięki temu samochód jest koniec końców tańszy. Później być może musisz komuś ten samochód dostarczyć, jeżeli to jest jakieś premium usługa, czyli tak jak Elonowi Muskowi ten McLaren podjedzie pod dom na lawecie. Ale też wcześniej być może chcesz się umówić na jazdę próbną, bo niektórzy ludzie no, odbywają jazdy próbne, a inni nie. Innym się podoba kolor i to wystarczy. No i mamy takie duże domeny, jak chciałbym to wycenić, chciałbym się na przykład umówić na jazdę próbną, ale w środku w nich są mniejsze podproblemy, czyli te poddomeny. Na przykład jak się umawiam na jazdę próbną, no to popatrzcie, no przede wszystkim musi być dostępny zasób. Więc mamy naszą słynną dostępność, ale to już zostawmy, to już było tłuczone wiele razy. Jeżeli ten zasób, czyli ten pojazd jest dostępny, no to mamy jakąś manipulację na timeslotach, tak? Jeżeli mi pasuje czas i komuś z salonu pasuje i maszyna nie jest zarezerwowana i tak dalej, kilka jakichś bytów jest dostępnych, pewne timesloty się na siebie nakładają, to mam wybór jakiegoś tam czasu i sobie go tam bukuję. Ale jak chcę się umówić do serwisu, bo mi się zepsuł, albo jest jakaś akcja serwisowa, albo po prostu zwykłe utrzymanie, no to tak samo. I mechanicy muszą mieć czas, i ja muszę mieć czas, i jakieś maszyny muszą być dostępne i tak dalej, więc pojawia się pewna poddomena manipulacji na timeslota, która jest mi potrzebna i w domenie umawiania się na jazdy próbne, i w domenie umawiania się gdzieś tam do serwisu, i być może jeszcze do paru innych rzeczy. Więc można powiedzieć, że to jest taki mniejszy podproblem. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Evans naucza w swojej książce, że w poddomenach nie chodzi tak naprawdę o to, żeby je reużywać. No bo tutaj z naszego przykładu pewnie widzicie, że mogę sobie fajnie reużyć, jeżeli dobrze oczywiście wymodeluję tą poddomenę, że faktycznie będzie reużywalna.
No, się zmienię definicję, czym jest zasób, no i pasuje, nie?
Tak. Więc nie chodzi tyle o samo reużycie, ono jest jakby skutkiem bocznym, ale Evans naucza, że chodzi o to, żeby odciążyć domeny core'owe, te główne, pewnymi problemami, odciążyć z problemów, które są może nie takie super ważne, ale skomplikowane. Więc nie chcielibyśmy się już posługiwać jakoś złożonym modelem, tam jakieś szukania sobie dostępnych czasów, kiedy komu coś tam pasuje, tylko nie, mamy osobną poddomenkę, która się tym zajmie i możemy już mówić o czymś dużo prostszym. Tam sobie nałożymy na to open hoste, jakieś API wystawimy i zapominamy o temacie. Czyli klasyka, no jak zjeść słonia po prostu po kawałku. Czy możemy sobie te kawałki wydzielać, a skutkiem bocznym może być ich reużycie. Tych przykładów mógłbym jeszcze podawać masę. Nie wiem, czy chcemy wchodzić w inne przykłady, czy na tym jednym się skupiamy?
Nie, możemy na razie jakby zostać w obrębie tego przykładu. A czy tak pokusiłbyś się o to, aby rzucić taką jedną, dwu, trzy zdaniową definicję? Wiesz, taką ala słownikową, subdomena, myślnik? I tu pada.
Wiesz co, od definicji mamy w firmie kogoś innego.
Ja wiem, kogo mamy.
Nie jestem typem człowieka, który cieszy się z tego, że zrobił definicję, może dlatego, że jest zbyt mało inteligentny, żeby je wytwarzać, a może dlatego, że może mi nie przy... bo bardziej wiesz, ja patrzę na to, co ja mogę z tym zrobić, a nie jakbym sobie to zdefiniował. Ale dobrze, jeżeli już tak chcesz bardzo, poddomena to byłby podproblem większego problemu, który mogę wydzielić, docelowo wyabstrahować, czyli uogólnić sobie w pewien sposób, na przykład, żeby był reużyty. No, kropka.
To wiesz, mi się od razu cisnął jakby tutaj pytania, nie? To jak ja ten problem tutaj jakby zarysuję? Gdzie jest granica tego mojego problemu? Jak ja mogę w takim dużym problemie biznesowym, o którym tutaj, wiesz, dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać, nie? Czyli sprzedaż samochodów w salonie, gdzie od razu podałeś tych kilka takich, powiedzmy, tych podproblemów, umawianie tej jazdy, dobór specyfikacji i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób ja mogę ten problem podzielić? Krótko mówiąc, jak mogę poprowadzić pomiędzy nimi granice?
Właśnie, w ogóle jak zidentyfikować te poddomeny? No właśnie. Właśnie. To może najpierw zobaczmy, jak to się typowo robi. Jak mamy taki duży system, no to zwykle idziemy po prawie Conwaya. Czyli jeżeli już bo to mamy kontekst, gdzie organizacja już istnieje, organizacja jakoś tam sobie pracuje i mamy w niej na przykład dział sprzedaży, dział tego serwisu, obsługi klienta i dział na przykład tych przedsprzedaży, czyli umawiania się na jakieś spotkania. Mam sobie działy, w nich sobie analitycy rysują jakieś procesy biznesowe, czy tam sobie user storiesy spisujemy. I mielibyśmy takie trzy moduły. I nie zauważylibyśmy być może, że pod spodem mają pewne wspólne rzeczy. Nigdy byśmy na ten pomysł nie wpadli, byłyby trzy zespoły, te trzy zespoły stworzyłyby sobie te trzy moduły, być może jako mikroserwisy, może jako kilka mikroserwisów, moduł każdy, to już jest wtórne dalej. I co? I byłoby fajnie. I co w tym złego, że zrobiliśmy tą samą robotę trzy razy. W pewnym wycinku tych trzech problemów ta sama robota jest powtórzona trzy razy. No można powiedzieć, nic złego. Może nic. Do momentu, gdy nie zaczniemy się zastanawiać nad topologiami zespołów, czy powinniśmy się zorientować produktowo, czy na capability, a może i tak, ja jestem wielkim fanem tych dwóch, bo dużo, dużo widzimy dyskusji, że jedno albo drugie. Nie, moim zdaniem te dwa, ale to może do tego przejdziemy później, jak to wpływa w ogóle na topologię zespołów. I problem jest taki, że jeżeli tak naiwnie popatrzymy sobie na organizację, to tego nie widać, tych poddomen nie widać. Ale tak jak mówiłem, to nie znaczy, że one zniknęły, one będą w tych naszych sagach na przykład, w integracji naszych mikroserwisów, tam ta komplikacja, to spaghetti będzie działało. Inny sposób, w jaki sobie dzielimy systemy na moduły, to robimy sobie torby na rzeczowniki. No, w tym systemie będę zapisywał ceny, części i konfigurację, co z czym można łączyć. Czyli rzeczy, będę zapisywał rzeczy. W tym systemie będę zapisywał czasy, kiedy tam są dostępne jakieś maszyny. Czyli rzeczy. Ale później, jak zaczniemy dostarczać feature'y biznesowe, to okaże się, że te feature'y potrzebują trochę danych z jednego, z drugiego i z trzeciego modułu. I będzie słynna orgia mikroserwisów. Będziemy sobie siorbać dane z każdego miejsca, lepić. Ja teraz macham rękami. Mariusz to widzi, wy tego nie widzicie, ale...
Sławek macha.
Tak, być może mój oddech oddaje to, że macham rękami, jak tutaj te strzałki na diagramach, czy te zdarzenia na kawce śmigają z jednej strony na drugą, na trzecią. Każdy z każdym rozmawia. Przeoczyliśmy te poddomeny, że chciałbym zobaczyć, to, czy tutaj te timesloty jednej rzeczy, drugiej, trzeciej ze sobą gdzieś tam nie wchodzą w konflikt. Muszę wszystko zczytać, ale pytanie, który z tych modułów powinien to robić? A jak sobie zablokuje timeslot w jednym module, to co, a drugi tego nie zrobi, to w pierwszym muszę wycofać, pojawią się jakieś transakcje rozproszone. Masa problemów technicznych się pojawi dookoła, więc takie typowe patrzenie sobie na analizę, że mamy proces i dzielimy go siekierką w pionie na jakieś takie vertical slice'y, no nie pomoże w znajdowaniu poddomen. Więc jak to zrobić dobrze? Więc pierwsza rzecz, to co zawsze powtarzam, ludzie, kupcie sobie książkę do archetypów modeli biznesowych, bo tam tych poddomen mamy kilkadziesiąt danych na tacy. I często jest tak, że wiesz, jak wchodzimy na projekt doradczy, to od razu pytamy, a może to, jedziemy sobie po archetypach i od razu widzimy, to pewnie będzie to i to. No bo biznesy, jeżeli nie jesteśmy w NASA, tak jak zawsze powtarzam, to raczej robimy coś, co już powstało kiedyś. Tylko innowacyjność naszego biznesu polega na pewnych małych modyfikacjach czegoś, co jest dosyć raczej standardowe. Mówię tu o większości biznesów, jeżeli oczywiście robicie jakieś NFT, czy jakiś trading, to czy jakiś, jesteście z branży zbrojeniowej, no to pewnie robicie rzeczy unikatowe. Wszyscy inni raczej nie. Więc wchodzą heurystyki. Jeżeli nie znamy tych archetypów modeli, to możemy posłużyć się heurystykami. Główna heurystyka, o której już mówiłem ostatnim razem, na jakie główne pytania szukam odpowiedzi z tego systemu. Tak, i żeby na przykład umówić się na jazdę testową, no to ja muszę wiedzieć w ogóle, jakie ja mam pojazdy, czyli dostępność, pomijmy ten temat, jakie są timesloty, kiedy w ogóle pracuje, kiedy nie pracuje człowiek, który zna się na tym produkcie. No, takie marki jak BMW M na przykład mają Product Geniusa. Zwykły sprzedawca nie jeździ z tobą na demo, nie. To musi być pasjonat, w którego żyłach płynie benzyna, oczywiście nie olej napędowy, tylko benzyna. I tylko z taką osobą da się testować samochody M, ze żadną inną. Tych samochodów jest mało, więc one podróżują pomiędzy różnymi dealerami, bo niektóre samochody należą do dealera, a inne należą do dystrybutora. Czyli są jakby jeden na kraj jest taki samochód i dealerzy sobie od siebie pożyczają. Więc to pytanie, czy ja mogę się przejechać jakąś konfiguracją, mogę sobie robić na kilka mniejszych pytań. Dalej, czy ja mogę przyjechać na serwis, na wymianę oleju, czy na, nie wiem, coś mi się tam zepsuło ostatnio, silnik miałem wymieniany. Miesiąc to trwało. No, wymiana silnika, to żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mogę go wymienić, to jest bardzo dużo mniejszych pytań. Czy w ogóle jest to zatwierdzone przez kwaterę główną? Czy w ogóle ta część jest? Kiedy będzie? Czy ja mogę odjechać z zepsutym silnikiem, czy jednak samochód musi zostać i czekać, bo jest tak zepsuty, że nie pozwolą mi nim wyjechać? I nagle się okaże, że kilka z tych pytań w domenie umawiania się na jazdę demo i w domenie na przykład umawiania się na serwis, to są te same pytania. Te same, ponieważ reguły, czyli na event stormingu karteczki z regułami są te same. Są takie same zdarzenia, ale to, że wiecie, zdarzenie brzmi tak samo, to nie znaczy, że to jest to samo zdarzenie, bo po prostu być może język jest wieloznaczny. Ale jeżeli widzę, że reguły są takie same, to już wiem, że to jest to samo zdarzenie. I wtedy sobie widzę, aha, czyli ta domena i ta domena ma w sobie pewien mniejszy kawałek, jako generyczną poddomenę, którą mógłbym wyciągnąć, po pierwsze, żeby reużyć, ale to nie jest takie super ważne, jak odciążyć model główny, ten korowy model odciążyć, żeby już zepchnąć to całą złożoną gdzieś pod spód do, na przykład do warstwy capability. Więc główne pytania. Tam jeszcze mamy parę innych heurystyk, będziemy sobie szukać alternatywnych wejść z procesu, to służy takie dodatkowe rzeczy. Gdzieś tam chyba mam ostatnio prezentację, tajniki destylacji. Ona się powinna w tym sezonie na YouTubie pojawić już po paru konferencjach, to będzie można sobie zobaczyć więcej tych heurystyk. Ale jakie są główne pytania? I teraz, jeżeli znasz archetypy, wiesz, na jakie pytanie odpowiada dany archetyp, to tylko się upewniasz. Ok, czy tutaj jest archetyp timeslotów? Sprawdźmy, na jakie pytania biznes szuka odpowiedzi. Takie. Okay, widzę faktycznie. Pytania związane z archetypem timeslotów. Ale może być jeszcze jeden niuans. Jak pytasz się biznesu, jakie są pytania główne, to odpowie ci bardzo takim grubym, dużym pytaniem. No, my się zastanawiamy, panie Sławku, jak tutaj więcej zarabiać? No to nie ma archetypu do tego, jak więcej zarabiać, więc muszę to rozbić na mniejsze pytania. Dobrze, ale wy chcecie optymalizować wolumen sprzedaży, czy marżę, czy koszty? Na przykład, bo marża jest ustalona na przykład przez regulatora, bo to jest jakiś monopol. Idziemy w dół, aż sobie znajdziemy te małe pytania, które zauważam, że są reużywalne w innych domenach, czy mam do nich archetyp.
A tutaj to, co wspomniałeś, tą heurystykę alternatywnych wejść, alternatywnych wyjść, to jest w mojej ocenie bardzo skuteczna technika, bo mam jakiś proces i się po prostu zastanawiam, że z jakiegoś innego powodu chciałbym wykonać ten fragment. A najlepiej w ogóle jakby w oderwaniu od tego, co tutaj w tym procesie biznesowym działo się wcześniej, ale powiem ci, nie wiem, jaka jest twoja obserwacja. Moja jest taka, że to jest to pytanie, w sensie jakby poszukiwanie tego alternatywnego wejścia, ono czasem powoduje takie odrzucenie w zespole. I pada odpowiedź, ale nikt nas o to nie prosił, o taki feature.
Tak.
I oczywiście wiem, że nikt nas o to nie prosi, ale celem nie jest komplikacja tutaj tego przykładu, w sensie tego projektu, tylko właśnie uproszczenie poprzez odcięcie tego, co powiedziałeś, co obciąża ten model główny. Jeżeli będę w stanie zauważyć, że te części są uruchamiane z innego powodu, to być może będę miał taką, powiedzmy, modelarską tutaj jakby pomysł, rozetnę te dwie części, bo to są dwa osobne modele. One po prostu akurat to, że żyją obok siebie i są wywołane w tym procesie biznesowym, to jest przypadek, najczęstszy, ale jednak szczególny przypadek.
Tak, to potwierdzam. Są takie organizacje, gdzie kultura wymusza na deweloperach i deweloperkach takie udowadnianie cały czas, że nie generuje waste, nie generuje odpadu, nie marnuje czasu i keep it simple, stupid, you ain't gonna need it i tak dalej, więc nie róbmy czegoś, bo poszerzamy scope projektu, bo nie dowieziemy, bo nie zdążymy. To są takie kultury, gdzie się ludźmi zarządza przez wmawianie poczucia braku. Jest to jedna z socjotechnik zarządzania ludźmi, tak? Brakuje czasu, brakuje pieniędzy, brakuje na wygodne fotele i tak dalej. To za moment. Zmierzam do tego, że tak jak właśnie powiedziałeś, to, że ja zadałem to pytanie, czy istnieje alternatywne wejście, wyjście, to nie znaczy, że my to zrobimy. To nie znaczy, że my poszerzymy scope i że będziemy tutaj mieli opóźnienia. Ja tylko zadałem pytanie, dostanę odpowiedź, potrwa to być może minutę, ta nasza rozmowa, ale tylko znowu, dopóki się tego po raz pierwszy nie przeżyje i nie zobaczy, to się w to nie uwierzy. Mianowicie to, co powiedziałeś, to tak naprawdę na koniec dnia upraszcza. Mamy tą fazę eksploracji w stormingu, dywergentną, gdzie spoglądam z różnych perspektyw na problem, ale na koniec mamy tą fazę takiego stożka, który się krystalizuje, fazę emergentną, gdzie mi się wyłania prostsze rozwiązanie. To, co powiedziałeś, my upraszczamy nie poprzez, albo inaczej, my powodujemy, że ten model jest bardziej ogólny, czyli generyczny, czyli obsługuje więcej przypadków, nie poprzez dodawanie kolejnych specyficznych przypadków, dodawanie ifów i poszerzanie scope'u i nie wiadomo ile czasu to trwa, tylko właśnie odwrotnie, tak jak powiedziałeś, przez usuwanie specyficznych case'ów, usuwanie specyficznych ifów, na koniec kodziku jest mniej, ale on przez to działa w większej ilości przypadków. I oczywiście tego się nie da uwierzyć, co pan gada, jak będę miał więcej za mniej, dopóki się nie zrobi raz, drugi, trzeci takiego modelu. To jest pierwsza rzecz. Drugi problem, jaki ja widzę na sesjach modelowania, to jest taki, że ludzie nie rozumieją, co to jest to alternatywne wejście-wyjście. Przykładowo, mam taki krok, trzymając się naszego przykładu, wyceniono konfigurację. W procesie sprzedaży ją wyceniono, tak? Czyli kolejnym krokiem będzie tam jakieś klepnięcie umowy, czy jakieś tam pierwsza wpłata, czy ogólnie zabezpieczenie pieniędzy, czy to jest leasing, czy to jest, ponieważ zatwierdzono konfigurację. Co może być później? No i często ludzie przez alternatywne wyjście z tego procesu, czyli zdarzenie po zatwierdzoną konfiguracją, jakieś następne, jest to, że jest jakiś błąd. Czyli wyjściem jest jakiś error, coś się nie powiodło. Nie, nam chodzi o coś innego. Nie. Wyjście w kolejny poprawny krok. Po co jeszcze mogę zatwierdzać konfigurację pojazdów? Żeby na przykład porównywać je ze sobą. Żeby robić symulację cenników. Wcale nie chcę go kupić. Chcę zbudować taką ofertę na przykład do jakiejś porównywarki cen czy czegoś takiego. Albo chcę je zbudować taką konfigurację do innego systemu, który wycenia mi ubezpieczenie. Ja tylko sobie symuluję, ile by mnie kosztowało ubezpieczenie. Wcale nie chcę tego samochodu jeszcze kupić. Więc mogę ten generyczny kawałek konfiguratora reużyć sobie nie tylko w procesie sprzedaży, też w procesie na przykład symulacji wyceny ubezpieczenia. I to jest to alternatywne wyjście z procesu. I wtedy nagle się okaże, że zaraz, skoro ja mogę wycenić coś, co nigdy nie będzie sprzedawane, to nie mogło być wcześniej zamówienia na to. Czyli znowu mam alternatywne wejście do procesu.
Mhm. I często właśnie to pytanie o te alternatywne wejścia, ono tak już mówię z perspektywy, wiesz, takiej powiedzmy implementacyjnej, ono bardzo osłabia coupling pomiędzy poszczególnymi jakby modelami. Bo to, co powiedziałeś, nie? Żeby coś wycenić, ja nie muszę tego zamawiać. Ja tylko robię jakąś estymatę.
Czyli jak mamy, wyobraźcie sobie, mamy mikroserwis do wyceny, na wejściu nie może być DTO, jak mówię też tak hamową taką, DTO order. Nie, bo nie ma żadnego orderu, tak? Bo ja nic nie zamawiam, ja tylko chcę zrobić symulację. I widziałem kiedyś taki model, gdzie była klasa zlecenie, bo twierdzono, że na wszystko jest zlecenie. A ja mówię, nie, mylicie się. Panie Sławku, pan nie zna specyfiki branży. Za pół roku spotykamy się, jest klasa zlecenie bez zlecenia, tak się nazywa, która dziedziczy po tej klasie zlecenie. Bo było właśnie złe założenie, to co powiedziałeś. Mieliśmy zły coupling, tam mieliśmy relacje konformisty między dwoma kontekstami. A tutaj musimy zadać pytanie, zaraz, skoro nie ma zamówienia przed wyceną, to co jest? Co jest na wejściu i szukamy tego bardziej generycznego, czyli pojawia się ewolucja z domeny core'owej w tą generyczną, gdzie chcę zapytać, ale czy zawsze będzie zamówienie? No nie zawsze, czyli co będzie bardziej generyczne? I tutaj robimy tak zwaną destylację, czyli pozbywamy się rzeczy nieistotnych dla domeny wyceny. Czy zamówienie jest istotne? Nie jest istotne zamówienie. A co jest istotne? Być może lista rzeczy, które chciałbym mieć w tym samochodzie. A to musi być samochód, a nie może to być wagon w pociągu? Może to być zamówić wagon? Czy to jest klamot, który ma w sobie inne klamoty? A nie może to być rower? Jak tak na to spojrzymy, no to faktycznie. Jest jakaś lista rzeczy, która wpływa, które się łączą, jedne się łączą, inne się nie łączą, jedne wykluczają pewne niektóre rzeczy. Tak jak sobie weźmiesz na przykład sportowy dyferencjał, to ci będzie wykluczać skrętą tylną oś. Taki przykład.
Ale to widzę, że wiesz, z domeną cię trafiliśmy. Tak, nawet nie trzeba eksperta, wiesz, wołać, bo jest na miejscu.
Dokładnie, ja mogę. No szczerze mówiąc, tak, pouczam często sprzedawców, tak, bo nie wiedzą, co sprzedają. Właśnie, bo właśnie. Sprzedawca to jest bardzo piękny przykład. To jest zawód generyczny. Sprzedawca może sprzedać kaloryfery, ziemniaki, samochody. Nie ma znaczenia, bo umie wkręcać ludzi. Nie zna się na tym, co sprzedaje, tylko zna się na ludziach.
No ale tak powiedziałeś, nie? I wydaje mi się, że faktycznie trzeba dotknąć takiego przykładu, najlepiej jeszcze w ogóle na jakimś swoim projekcie i zobaczyć, jak załóżmy ta heurystyka alternatywnych wejść, jak ona się przekłada tak naprawdę na rozwiązanie techniczne. Bo faktycznie zaczynam... Na jego uproszczenie, a jednocześnie jakby mniejszą ilością kodu pozwala jakby dostarczyć to rozwiązanie. I to pytanie, które pierwotnie, wiesz, ja się z tym spotykam non-stop, nie? Ale nikt nas o to nie prosi, nie pytaj się o to, nie? Dlaczego to jakby chcesz wykonywać? I dopiero taka po chwili przychodzi często refleksja, kurczę, no faktycznie. Ten przykład zamówienia bez zamówienia, wiesz co, ja bym tutaj mógł pociągnąć przykład, ale to myślę, że za jakieś 4 lata mi się NDA skończy z jednym projekcie. No to faktycznie jeszcze z fabryką związane.
Ale klasyka gatunku, to widziałem już nie wiem ilu projektach, mamy jakieś rabaty. No i przykładowo jest rabat dla emerytów na coś, co sobie robią emeryci, gdy mają na przykład zepsute oczy, żeby nie wchodzić w konkretny przykład. No i jest klasa, fizycznie nazywa się rabat dla emerytów. Dobrze, za chwilę w nowym sezonie jest rabat dla kobiet w ciąży. Kobieta jest w ciąży, to ma taniej troszkę zrobione pewne tam rodzaj jakichś tam badań. I klasa fizycznie nazywa się rabat dla kobiet w ciąży. Obie te klasy, rabat dla emerytów, rabat dla kobiet w ciąży, implementują interfejs tam rabatable. No bo to w Javie musi być able na końcu. Ale bez i. To przynajmniej jest bez i. No i dobrze. I kolejna kampania reklamowa. Co się dzieje? Dorabiasz nową klasę, ale zaraz, przecież IT nie ma czasu. IT mówi, za 2 lata dorobimy. Jak już się wyciągnie jakiegoś tam, da mu się premię, żeby w sobotę na rąbał kodu, później musi być deploy kodu, a cykle wydawnicze mamy co 3 miesiące, na przykład, bo nie mamy C i CD. Ale zaraz, te wszystkie 3 rabaty, co one robią? Obniżają o x%. Generycznie patrząc, tak, to jest rabat procentowy. A to, że on się nazywa rabat dla emerytów czy rabat dla kobiet w ciąży, to jest tylko string w tej klasie, rabat procentowy. To jest taka nazwa do wyświetlania, a nie osobny typ. Tak, i to jest przejście z modelu takiego naiwnego na model bardziej generyczny. Najprostszy przykład, jaki możemy podać w kodzie. Nie róbcie klas per nowa okazja, nowe święto dla rabatu. Nie, to jest tylko jego nazwa taka handlowa, nie? Ale w środku chodzi o algorytm, czy to jest algorytm procentowy, ilościowy, czy jakieś tam jeszcze parę innych jest możliwych rabacików.
Pojawiła się heurystyka pod tytułem pytania główne. Na jakie pytania takie główne biznesowe odpowiada ten system? Heurystyka alternatywnych wejść, alternatywnych wyjść. Ja bym dodał do tego taką heurystykę, którą zdaje się tutaj osoba, o której wspomniałeś z definicjami, nazywa wirtualnym przekazaniem sztafety. Czyli ja przekazuję mój proces biznesowy innej osobie, i nie jestem do końca zainteresowany często, jak to się dzieje, tylko jaki jest skutek.
Tak, ale to jest tricky troszeczkę, bo ja się spotkałem parę razy z takim podejściem, gdzie nagle ktoś przemodelowuje organizację, wstawia inne role w biznesie i wszystko się sypie, bo było zorientowane wokół rzeczy, która jest niestabilna, czyli rolę pracowników w tym biznesie, że ja komuś przekazuję dalej, ale nagle tej roli nie ma, bo ktoś przeorganizował biznes. To jest bardzo... Ogólnie i Evans, i Udi Dahan, i wszyscy z DDD ostrzegają przed tym, żeby nie zasadzać się na procesach, na krokach procesu, bo procesy się łatwo zmienia, bardziej zasadzać się na regułach, które są stabilne, bo na przykład wynikają z prawa, z rozporządzeń, z logiki, z chciwości i tak dalej. Bo procesy, typowy pattern, jak się zmienia dyrektor jakiegoś działu, to zmienia procesy. Dlaczego? Żeby pokazać władzę. W organizacji folwarcznej XIX-wiecznej zmienia się procesy, żeby pokazać, kto teraz rządzi. I to jest wzorzec. To jest wzorzec zarządzania. A myśmy, jeżeli na tym zbudujemy nasz model, oczywiście dałoby się model fajnie zrobić tak, żeby te procesy były z fajnych, używalnych klocków, do których da się bardzo łatwo w konfiguracji przemodelować. Ale ja tego bym się bał, wiesz, bo widziałem zbyt często tam chaos.
Nie, znaczy wiesz, jakby tutaj to, co wspomniałem, że przekazuję jakby tą sztafetę tej innej osobie, oddaję, bo tam się coś z tym dalej będzie działo, nie? I jeżeli faktycznie by tutaj to, co powiedziałeś odnośnie tych reguł biznesowych, dowiedziałbym się, że faktycznie po tej stronie dla mnie reguły nie są interesujące, wydaje mi się, że to się trzyma jeszcze.
Ja bym dorzucił jeszcze kolejną heurystykę tutaj, taką, która jest, wydaje się, bardziej stabilna, przyrost wartości. Czyli tak jak powiedziałeś, ta pałeczka to jest ta sztafeta, ale na każdym etapie tej sztafety może nie tyle, że nastąpiło przekazanie komuś, bo może nie będzie przekazania, jedna osoba sama sobie przekaże, nie, bo ktoś pozmienia te role, ale bardziej pojawia się nowa wartość. Na przykład weźmy tą sprzedaż samochodów. Ktoś do ciebie zadzwonił, namówił ciebie a może pan przyszedł na dzień otwarty. I osoba, która to zrobiła, dostaje za to, nie wiem, 15 zł. Przyszedłeś, zjadłeś kanapeczkę, poglądałeś, pokopałeś butem w oponę, namówili cię na jazdę próbną. Osoba, która cię namówiła, już dostaje za to tam kilkaset złotych. Później następny ci sprzedał, przeprowadziłeś kolegę i tak dalej. Więc na początku byłeś jakimś tam prospektem, ty jako człowiek, jako klient. Później stałeś się jakimś wstępnym klientem. Nie wiem, jakie tam mają swoje nazwy, to każda... Znaczy jest to w niektórych firmach ustandaryzowane. I osoby, które przepychają cię w tym lejku sprzedażowym dalej, 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 mają wypłatę pieniędzy za to, że ciebie przepchnęły i ty jako klient jesteś wart więcej. Można ciebie sprzedać, na przykład widzą, o, pan Mariusz to u nas nie kupi, ale kupiłby inny samochód, gdzie w sumie właściciel jednego, drugiego salonu innej marki jest ten sam właściciel, więc przekażemy go dalej za pieniądze, odsprzedamy klienta komuś, kto na przykład ma samochód bardziej dla ciebie. To by było bardziej moim zdaniem pewne. Czyli, że następuje przyrost wartości jakiegoś bytu i tutaj też się pojawia w modelowaniu becoming. Byłeś prospektem, a stałeś się jakimś tam preklientem. Żebyśmy zrobili, mówiąc technicznie, osobny typ. Byłby typ prospekt, który ma jakąś tam logikę. Nie mówię o danych, bo dane to oczywiście, że ma, nie? Tylko ma jakąś logikę i typ preklient, który ma inną logikę. I z jednego typu powstał nowy typ.
No właśnie, zauważę nagle, że albo zmieniamy się słownictwo, albo zmieniamy się, nie wiem, zestaw, powiedzmy, dostępnych operacji na tym bycie. Nie? Coś, co przed chwilą było na przykład możliwe, już teraz nie jest.
Jeżeli modelujesz domenami, masz rację, ale bardzo często będzie sobie tabelka client ze statusem i 40 kolumn stringowych, gdzie pakujemy w starej wersji XML-a, w nowej JSON-a, bo mamy upgrade technologiczny. I też można by tak to wymodelować, klient ze statusem, nie? Ale tak jak powiedziałeś, jakbyśmy rzetelnie podeszli do domen i pod domen, to tak, osobny typ, osobne słownictwo, osobne reguły, osobne zachowania.
A to jest w ogóle chyba dosyć często spotykany przypadek, nie? Ja wiem, że tutaj, wiesz, jakby z przymrużeniem oka tutaj to zostało przedstawione, ale to modelowanie statusem, zwłaszcza jeżeli później ten status mi w połowie metod nagle się okazuje, że jeżeli ten obiekt, ten mój byt, nie, ten koncept, który tutaj zamodelowałem, w tym statusie to te metody działają, a w tym statusie to te metody działają, to być może należy sobie zadać pytanie, może to są faktycznie w ogóle dwa osobne byty, tylko implementacyjnie się skleiły do tej tabeli z tym statusem.
Tak, te wszystkie stare książki do obiektowości, które uczyły prawdziwej obiektowości, a nie manipulacji strukturami danych w Turbo Pascalu, uczą czegoś takiego. Jeżeli metoda dla większości stanów obiektu, czyli statusu w tym wypadku, na przykład rzuca illegal state exception, czyli w tym statusie nie robię, jestem nieadekwatna do tego stanu obiektu, to znaczy, że mamy złą abstrakcję, ten obiekt ma za dużo metod. A jak ktoś powie, a ja nie mam obiektu w metodzie, bo ja mam namiętnice i serwisy obok, okej, to twoje serwisy zaczynają się if coś tam, wtedy throw illegal state exception, to samo. Tak, to jest ewidentny przykład, to co powiedzieć, złej abstrakcji, bo mamy wiele bytów zrośniętych w jeden uber byt. I co? No i nie możemy sobie ruszyć, bo nagle się okaże, że jak mamy system do pozyskiwania prospektów, to chcemy sobie go wymienić na jakiś moduł SAP-a, a siódmy krok tego procesu chcemy wymienić na kawałek arkusza w Excelu i już nie możemy tego zrobić, bo nam się wydawało, że nasz system pokrywa wszystko swoimi statusami, nagle chce się wpiąć z czymś innym, albo chce swój kawałek softu sprzedać jako element do czegoś większego, już nie mogę, bo model zupełnie tego nie pasuje, ale oczywiście są przypadki, gdzie nikt nie chce tego robić i to zupełnie ten argument się nie liczy.
Ale to chcesz mi powiedzieć, że będę duplikował dane pomiędzy tymi domenami?
Zadajesz standardowe pytanie, tak. Właśnie, pytanie, jakie dane? No imię i nazwisko, ale zaraz, dlaczego ja chcę w tej domenie mieć imię i nazwisko? No bo chcesz maila wysłać, ale zaraz, to może ktoś, kto wysyła maila, sobie pozyska imię i nazwisko. A w tej domenie chcę wiedzieć na przykład, jaki masz scoring klienta, w tej domenie chcę wiedzieć, jak odpowiedziałeś na pytania o rodzinę i o tyle razy jedziesz na wakacje. I mnie w ogóle imię i nazwisko ciebie nie interesowało, ale sobie pobiorę z jeszcze innej poddomenki, która odpowiada tylko za to, żeby być źródłem prawdy na temat tego, jakie ty masz dane osobowe.
I to się okaże, że na przykład taki, powiedzmy, taki CRM to już wcale taki unikalny dla mnie nie jest. Powiedz sobie, tak się zastanawiam teraz, jakby ktoś mógł mieć taką, tutaj podejrzewam pytanie w głowie. No dobra, to ten duży problem biznesowy podzieliliśmy tymi przykładowymi heurystykami, to były podane cztery, na mniejsze. I po co? W sensie, co z tego dla mnie wyniknie? Bo już widzę tutaj jakby ten wątek, który się, powiedzmy, może zarysować. No CRM. Taki, powiedzmy, taki CRM dla tego tutaj naszego przykładu sprzedaży samochodów. Umówmy się, to nie jest core biznes, prowadzenie katalogu klientów.
Właśnie, jeżeli to jest, bo CRM jest typowym, znaczy nie znam się na CRM-ach, ale tak to rozumiem, to jest raczej krudzik, tam sobie wpisujesz dane i za jakiś czas odczytujesz, taki rodzaj notatnika dla sprzedawcy na przykład. Ale być może ja teraz bluźnię i ludzie od CRM-u twierdzą, że to robi coś więcej.
Powiem ci, dowiem się, jak opublikujemy ten odcinek. Nie umieszkam ci przekazać.
Ja mam kilka spółek i powinienem wiedzieć, co robił CRM, ale nie zajmuję się tym zupełnie, więc pewnie się nie znam. Do czego zmierzam? Jeżeli to jest krudzik, który ma mi zebrać dane po to, żeby później ktoś sobie odczytał jakiegoś notatnika na przyszłość, to nie jest żaden problem, żeby te domeny pomieszamy. Żaden problem. Problem się pojawi wtedy, kiedy tam będzie nałożona jakaś logika. I teraz tak, typowo to, co nas myli, to są ekrany. Jak mamy na GUI na przykład, że masz ten ekran, masz scoring klienta i imię i nazwisko, no bo wiadomo, chcę mieć imię i nazwisko, i masz dalej zdolność zakupową klienta i też masz tam imię i nazwisko, więc się wydaje, że skoro na tym i na tym ekranie mam zupełnie inne dane I reguły, powiedzmy, że tam są reguły, jakaś logika, jakieś przetwarzanie fajne, nie? Żeby też było tak bardziej większy, trochę trudniejszy przykład. Więc mam dwie osobne domeny i w nich mi się powtarza imię i nazwisko na ekranach, ale zaraz, ja nie mogę na jednym i na drugim ekranie pobrać danych ze źródła prawdy o imieniu i nazwisku? Bo bardzo często mylimy GUI z domenami biznesowymi. Nie, GUI może nam wyświetlić przekrojowe dane z bardzo wielu poddomen. Tak? Taki ekran przekrojowy. To nie jest żaden problem.
To bardzo fajnie. Zawsze tutaj w tym momencie pokazuję, wiesz co, na szkoleniach stronę pewnego szwedzkiego sklepu meblowego i pod stronę produktu. Ile tam jest różnych informacji, nie? Które akurat no, złożyły się także z punktu widzenia, powiedzmy, ergonomiczności i tego usability, user experience, są pokazane koło siebie na ekranie. Nie? Ale tak naprawdę tymi danymi są zainteresowane zupełnie inne osoby, zupełnie w innych jakby powodach są też wykorzystywane, tylko po prostu z racji tego, że klient się musi z nimi zapoznać. Okej, no tutaj są po prostu 50 pikseli koło siebie.
Tak, i gdybym, wiesz, myślał tutorialami do frameworków, do ORM-ów, no to tam jest bardzo prosto, encje na twarz. Jak mam na ekranie pulpę danych, to mam pod spodem jedną encję i jednym tam getem jakimś do jakiegoś tam abstrakcji bazy danowej, jakiegoś entity managera, czegokolwiek, pobieram sobie to wszystko, bach. Więc jeżeli ja patrzę na biznes przez pryzmat frameworków do CRUD-ów, tak, czyli robię ten kościół z drewna, jakiś barokowy, średniowieczny, taki. A patrzę, tak jakbym robił sobie z tutoriala budę dla psa, no to mi się to nie klei. Tak, bo zaraz, jak ja mam to technicznie zrobić? I teraz pojawia się problem, że mamy tak zwany odwrócony manewr DDD, czyli Design Driven Domain. Domena jest drive'owana designem technicznym. Ponieważ ja mam takie encje z ORM, a ponieważ one mi pasowały po ten ekranik, to cały mój biznes będzie wokół tej, uwaga, struktury danych się kręcił, a nie wokół tego, co się razem zmienia, jakie mam procesy biznesowe i logikę. I później będę się martwił, jak teraz te porcje danych pokleić ze sobą, żeby coś wyliczyć. Czyli zoptymalizowałem proces wytwórczy pod najprostszą rzecz na świecie, zapis odczyt danych. To zrobiłem w 5 sekund. Ale później przez rok robię feature biznesowy. Zamiast skupić się na feature'ach z logiką, no i ten zapis danych zrobi sobie nie w 5 sekund, a w 5 minut. I to jest moim zdaniem taki częsta ewolucja do bardzo szybkiego legacy. Zoptymalizowałem się pod zapis odczyt danych, a później jakoś to będzie. Te trudne rzeczy zrobimy jakoś.
A to w takim razie ta wiedza, wiesz, jak to podzielić? Tak z dwóch perspektyw. Mhm. Z perspektywy zespołu technicznego i z perspektywy, powiedzmy, kogoś, kto zarządza organizacją. Jakby, jak tą wiedzę możemy wykorzystać? Bo jeżeli jesteśmy w stanie to podzielić, to być może te subdomeny jesteśmy w stanie też skategoryzować. To już wielokrotnie się pojawiło, nie? A to jest generyczne. Mm-hmm. To, jeżeli mam domeny generyczne, to rodzi mi się jeszcze takie, wiesz, standardowe pytanie, które jakby mogły zadawać nawet w streamingu, nie znając tematu, o którym rozmawiamy, nie? To jakie są jeszcze inne typy?
Właśnie, bo domen można używać ich do strategicznego planowania naszych zasobów tak zwanych ludzkich. To wciąż się używa w niektórych miejscach jeszcze tego sformułowania, bo mamy domeny tak zwane core'owe, czyli powód, dla którego ten biznes robimy. Tu dajemy najlepszych ludzi, tu najmniej oszczędzamy, no bo to jest powód, dla którego robimy ten system. Jak sprzedajemy bilety do kina, to nie cieszymy się, że robimy faktury. Wystawianie faktur nie jest powodem robienia systemu do sprzedaży biletów do kina. Tak, to jest wystawianie faktur będzie jakiś generyk, który sobie weźmiemy gotowca na przykład. Będzie jakiś supporting, który nie musi dobrze działać, tam może być dług technologiczny, bo to nie jest najważniejsze. Więc priorytetyzowanie pracy, ale też dobór składu zespołu, mówiąc delikatnie. Najlepsi ludzie robią core domain. To może być jeden cel. Drugi, ustawienie sobie w ogóle topologii zespołów, patrząc jeszcze szerzej, bo część firm ustawia się na produkty. Mamy produkt do umawiania wizyt w serwisie. Mamy produkt do umawiania jazdy demo. Mamy dwa osobne produkty. I teraz topologia produktowa jest fajna, bo jeżeli jakiś produkt na przykład biznes wokół danego produktu zauważy, o kurczę, tutaj świat się mocno zmienia, chcielibyśmy eksperymentować z tym jednym produktem. No to dobrze, wszyscy ludzie na pokład w danym projekcie robią jakiś nowy feature biznesowy, a inne produkty, które mają być może dużo wspólnych problemów, ale zrobionych osobno. Ten kodzik nie jest reużywany. Przez to, że nie jest reużywany, nie ciągniemy za sobą jakichś zależności, tamten zespół się spóźnia, nie mamy spójnego API, bla, bla, bla. Nie, nasz produkt się rozwija, nie zależy od innych i idziemy szybko, reagujemy. Wada jest taka, tej topologii produktowej, że jak się jakaś globalna polityka zmieni w firmie, to musimy w każdym miejscu w tym produkcie rzeźbić, zmieniać w kodziku. Druga topologia jest taka, że możemy się nastawić na capability, na możliwości. Mam na przykład umiejętność sprawdzania dostępności, mam umiejętność merge'owania time slotów. I te capability są używane w wielu różnych projektach. Teraz jak się nagle globalna polityka dostępności zmieni, zmieniam kodzik w jednym miejscu, jest to reużywane w wielu innych mikroserwisach, bach, jesteśmy od razu, wszyscy się zmienili. Wada jest taka, że mamy pewną inercję. Bo jakiś projekt chce mieć coś po nowemu, ale ten core'owe, jakieś biblioteczne, commonsy, spokojnie, my tutaj będziemy zawracać pół roku, robić manewr, tak? No i istnieje teraz dyskusja w biznesie, czy mieć tą topologię produktową, czy na capability nastawioną dyskusja, a może to zależy od fazy, w której jest organizacja albo dany dział w organizacji. Tak, no może na początku eksplorujemy, później jesteśmy już tacy ociężali, bo już mamy pozycję lidera na rynku i to inni na nas czekają. Ale zobaczcie, jeżeli popatrzymy sobie na te poddomeny, tak jak sobie teraz rozmawiamy z Mariuszem, to może się okazać, że możemy mieć i to, i to. Jak mamy dobrze wydzielone generyczne poddomeny, dobrze wydestylowane, czyli one z założenia nie będą się często zmieniać. Tam nie ma potrzeby zmiany. I to może być jako capability, te reużywalne klocki, a piętro wyżej nad nimi nadbudowane klocki produktowe. Produkt X, na przykład produkt do umawiania tam tych jazd demo, korzysta sobie z capability jednego, drugiego, trzeciego, jakiegoś tam mikroserwisu, czy biblioteki. Dużo lepiej może bibliotekę sobie zainkludować zamiast wołać mikroserwis. Reużywalną bibliotekę, która zajmuje się merge'owaniem time slotów i dostępnością. Więc mam to, co mi się udało doprowadzić do destylacji generycznej, zjeżdża mi na niższy poziom capability, jest reużywalne, bo jest stabilne, bo się rzadko zmienia, a na górze eksploracja kierunków biznesowych, produktowa i walczymy na rynku. Więc moim zdaniem
to jest bardzo tutaj mocno. Ale żeby to zrobić, to też trzeba by troszeczkę, chyba tak jak z tymi alternatywnymi wejściami, nie? Też przez siebie przepuścić ten przykład jakiś, jeden, drugi, trzeci, tak, który dotknie, wiesz, aż do żywego serca, żeby zobaczyć, czym tak są te capability, czym są operacje i tak dalej, i tak dalej. Jak to się zobaczy i zrozumie, to jest trudno to odzobaczyć i to takie myślenie jakby bardzo często przychodzi od razu, tylko niestety jest to kupione tym, żeby przepuścić przez siebie ten drugi, trzeci przykład i faktycznie zrozumieć, na czym to polega i o co chodziło Evansowi w tym rozdziale 16.
Tak, to jest najlepszy rozdział tej książki Evansa, bo on spina wszystko i układa, bardzo fajnie porządkuje. Ale oczywiście, wiecie, ja teraz tak machając rękami, czego nie widzieliście, sobie narysowałem dwie warstwy i tutaj sobie prostokąciki z górnej uderzają do tych dolnej i great success, jak mówił Borat. Niestety, to nie jest takie proste, bo cały diabeł tkwi w szczególe pod tytułem, jak sobie wydestyluję API, czyli język publiczny, czyli język open hosta, tak żeby naprawdę był reużywalny, żeby tam naprawdę nie przeciekały pojęcia związane z zakupem samochodu albo z symulacją do ubezpieczenia. Żeby naprawdę tam w dół do capability nie przeciekały rzeczy z góry, z rzeczy produktowych, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to znowu mamy spaghetti, tylko że na trochę na innym poziomie. Więc to jest krytyczne, jak sobie wydzielimy granice naszych modeli, ale to już jest cała narzędziówka za tym stoi. Jak to destylować, jak testować nasze pomysły.
A wiesz co, tak sobie, jak o tym opowiadałeś, tak sobie pomyślałem, że tutaj w sumie ten podział, który tutaj zarysowałeś, nie, czyli te domeny core'owe, wspierające i generyczne, to w dłuższym okresie czasu to się może zmieniać. Coś, co jest core'owe tu i teraz, bo właśnie wytwarzam tą unikalną wartość i wiesz, jakby to mnie różnicuje od innych jakby graczy na rynku, to jeżeli to jest faktycznie takie niezłe, takie dobre, to za chwilę to będzie, znaczy za chwilę, to i wiesz, jakby, teraz ja z kolei macham rękami, pokazuję upływ czasu, to za chwilę będzie generic.
Tak zwane commodity, jak sobie, i tutaj właśnie wchodzi na scenę cały w bieli biznes, ale biznes dojrzały, świadomy i mapy Wordleya. gdzie właśnie mamy pokazane w czasie, jak pewne rzeczy, które były twoją przewagą, stały się tak zwanym commodity, czyli spowszedniały, i to już jest, to już nie jest core. To był core 5 lat temu, dzisiaj wszyscy to mają. I przenosimy najlepszych ludzi znowu na nowy core. I to dla zainteresowanych Wardley się pisze przez W. Jego diagramy bardzo, bardzo polecam prezentację na DDD Europe. Nie wiem, chyba 2-3 lata temu. Facet po prostu zmasakrował wszystkich. Powiedział, czym jest mapa, a czym nie jest. Bo wszyscy robią mapy. Nie, nikt nie robi map praktycznie. W mapie jest istotne to, aby położenie jakiegoś piktogramu w przestrzeni niesie informację. Coś jest wyżej, coś jest niżej, coś jest z lewej, z prawej, za tym, pod tym. Nie? To jeżeli położenie na diagramie jakiegoś piktogramu niesie informację, wtedy mówimy o mapie. Tam jest jeszcze parę innych reguł. Większość z nas nie robi żadnych map, robi sobie listy ze strzałkami, równie dobrze można by było w postaci tam listy w Wordzie zrobić. Więc bardzo polecam wam Wardleya prezentację na DD Europe, na pewno da się wygooglać. No ale generalnie zmierzał do tego, co mówiłeś, nie? Że core staje się z czasem commodity.
No też Nick Thiel miał jakiś taki artykuł właśnie, którym pokazywał, jak to się zmienia w czasie. I coś, co faktycznie teraz jest taką wartością dla mnie unikalną, to za chwilę niestety nie będzie. Ale jakby ten temat, którego teraz dotknąłeś, Wardley mappingu, to znowu z perspektywy powiedzmy takiego zwykłego dewelopera, wybaczcie mi to określenie, to nie jest coś, co jest dla mnie super fascynujące i coś, czym ja się mogę tutaj w ogóle zajmować w pracy, bo to nie są rzeczy jakby dla mnie. Dla
Zgadza
osób
się.
Powiedzmy zarządzających organizacją, być może to są rzeczy wręcz krytyczne, ale znowu to pokazuje jakby możliwości zastosowania jakby subdomen.
Fajnie, że użyłeś tego słowa zwykłego dewelopera, bo jeżeli komuś się znudziło na przykład bycie zwykłym deweloperem, to wystarczy sobie poczytać o takim mappingu i już można wejść na spotkanie niższego managementu, może średniego, może wyższego, bo oni nie będą być może mieli tych kompetencji, zobaczą nagle, że przychodzi ktoś od strategicznych rozkmin. Brakowało takiej kompetencji, niby byli ludzie, którzy się powinni tym zajmować, ale nie mają kompetencji, a ty przychodzisz i je masz. Więc możesz sobie zbudować drugą nogę w swoich kompetencjach, a może zupełnie przejść też na trochę inną odpowiedzialność. To zawsze otwiera nowe furtki. Lepiej to wiedzieć, niż tego nie wiedzieć. I nawet jeżeli na przykład ktoś sobie otworzy na Wikipedii Wardley Mapping i poczyta i nagle coś takiego pojawi się na spotkaniu z biznesem i nie rozdziawisz się w tępy sposób, tylko powiesz, okej, wiem, o co chodzi, tak, to jest przejście fazowe, spojrzą na ciebie trochę inaczej, więc naprawdę warto takie rzeczy sobie... To jest w ogóle, bardzo mi się podoba, że wokół DDD, zobaczcie, jak to się wszystko bardzo fajnie zmieniało. Na początku wzorce taktyczne, agregaty, to wszystko weszło do deweloperów, ale później przez lata pokazywano to gdzieś tam coraz wyższych warstwach przetwarzania informacji. Nie mówię, że wyższych na zasadzie hierarchii, wiecie, hierarchiczności, tylko że o innych rzeczach się myśli. Też nikomu nie mieszając, bo prawdopodobnie programiści spalają tyle dżuli energii, co cały zarząd. Więc chodzi mi tylko o hierarchię przetwarzania informacji. Więc te rzeczy w Polsce nieczęsto, niestety, się spotyka gdzieś tam podnoszone w średnim menadżmencie przynajmniej, ale warto się zainteresować. Otworzy wam to nowe ścieżki w karierze na pewno.
A coś czujesz w ogóle kiedyś, bo jakby jeden odcinek o Wardley Mappingu był, tutaj z Radkiem Maziaką rozmawialiśmy, ale to widzę, że kiedyś też moglibyśmy jeszcze pociągnąć ten temat, bo my tam tylko, wiesz, jakby go prawdopodobnie tylko i wyłącznie zarysowaliśmy. Ale tak, wiesz, ale właśnie jakbyśmy na chwilę tutaj zatrzymali się jeszcze na tym zwykłym deweloperze, to wiedza o subdomenie jakby pozwoli mi tutaj odciążyć ten główny model, nie? I tutaj zamknę sobie na przykład tymi heurystykami jakąś część tego biznesu i tylko to będę modelował. Więc jakby to się przełoży na tą, krótko mówiąc, na bounded context, na model, o którym kiedyś rozmawialiśmy.
Tak, właśnie to jest bardzo ważne, bo powiedzmy, że taką decyzję o wydzieleniu poddomeny podjął sobie architekt, modelarz, senior developer, być może to jest jedna osoba, może grupa takich zawodników, a taki zwykły junior nie wie, że coś takiego istnieje i dostaje taskę. I powiedzmy, jeżeli go nikt nie przypilnuje, a dodaj taki checkbox na ekranie. No to idąc sobie pionowo w dół, zobaczę, aha, to GUI, czyli ten kontroler, czyli pod spodem tekencja, czyli aha, to jest klubne w bazie. I zabrudzi generyczny model, bo doda sobie tam coś. Wokół tego czegoś, tej flagi boolowskiej, dorobi sobie ify i nagle za tam parę iteracji wszyscy, o kurde, ale to jakiś nowotwór wyrósł. Nie wytniemy go teraz na szybko, bo nie ma czasu. No to dobra, to nie róbmy tak więcej. No i idzie kodzik sobie rozwija się dalej, idzie projekt dalej i dorabiamy w tym miejscu, no bo tam już zaczęło się, tak? Tam już jest ognisko tego nowotworu i czyli z punktu widzenia tak zwanego zwykłego dewelopera warto wiedzieć, dlaczego tak jest. I gdzie jest miejsce na co. Tak jak mówił chyba Franklin, powinno być miejsce na wszystko i wszystko powinno być na swoim miejscu. Więc jako zwykły deweloper ja muszę być uświadomiony, która część modeluje jaki problem, na jakie pytanie odpowiada. Muszę sobie te pytania zadawać, żeby nagle nie zaśmiecić czegoś, bo myśmy wprowadzali generyczne poddomeny po to, żeby to odśmiecić, a nagle śmiecenie następuje znowu zupełnie nieświadomie. Więc, ale nie możemy winić tak zwanego zwykłego dewelopera, bo skąd miał to wiedzieć, czy miała. Tak, i mamy ewidentnie wtedy problem z przepływem wiedzy w organizacji.
Ale tak, Sławek, już tak powoli dobijając do brzegu naszej rozmowy, jeszcze jedno pytanie. Jaką ty masz jakby obserwację? Czy zawsze jest przy analizie takiego, powiedzmy, biznesu, zawsze wychodzi, że istnieje tam domena core'owa? Czy może się okazać, że akurat w tym szczególnym biznesie jakby jest bardzo trudno wskazać, gdzie jest ta esencja? Podam ci przykład, jak na chwilę byśmy się wybili z tego przykładu naszego tutaj sprzedaży samochodów i tego salonu i dealerów i popatrzyli na taki jeden z projektów, który ostatnio gdzieś tam służył do umawiania wizyt u różnych tam, nie wiem, wizerzystek, fryzjerów i tak dalej, tak dalej, który to został całkiem niezłe dofinansowanie. Nie chcę tutaj rzucać nazw, jakby. Natomiast myślę, że chyba większość słuchaczy będzie kojarzyła ten serwis. Jak na niego tak popatrzeć, wiesz, tak ad hoc, bardzo szybko, nie, to co ja zobaczę? Zobaczę katalog produktów, tych wizyt, na co, które ja mogę gdzieś tam się umówić. Zobaczę tą dostępność, zobaczę wycenę, zobaczę fakturowanie. Jakby mogę dojść do wniosku, że tak, wiesz, na szybkiego, to nie widzę niczego unikalnego w tym biznesie.
Więc najważniejsze pytanie, na czym zarabiamy, na czym oszczędzamy. Ja sobie tak wyobrażam, skoro ktoś robi taki katalog usług, to prawdopodobnie zarabia na tym, że ci, którzy mu zapłacą więcej za bycie w katalogu, są bardziej eksponowani. Czyli przestaje być zwykłym katalogiem, robię się troszeczkę brokerem, może z takim głupim, prymitywnym brokerem, ale troszeczkę i ja zarabiam na przykład na pozycjonowaniu, może to jest mój core domain, nie wiem, strzelam, a może w ogóle tam nie ma i to jest po prostu przeglądarka danych, no.
No właśnie tak byłem ciekawy, wiesz, jakby, oczywiście, bo tutaj za każdym razem trzeba się zanurzyć, nie, i to jakby w daną tematykę i z użyciem, nie wiem, czy tam omawianego w poprzednim odcinku domain storytellingu, czy event stormingu, czy jakiejkolwiek innej techniki, nie, jakby dowiedzieć się, na czym tutaj w tym momencie ten problem polega, ale wydaje mi się, że jakby też całkiem sporo biznesów, jakby, z którym ja się gdzieś tam w ostatnim czasie spotykam, jakby nie tworzy tej wartości jakby softem, tylko na przykład jakością danych, które wpadają do tego. Jakby, ale to znowu jakby być może pokazuje, że okej, być może ten core'owy element pod tytułem na przykład pozyskiwanie partnerów do naszego tutaj systemu na przykład nie jest informatyzowany.
Tak, albo możemy nie mieć bigger picture, nie widzimy roadmapy. Tak? Może pierwszym krokiem było zróbmy to, zobaczmy, czy ktoś będzie tego używał, jak tak. I na razie dane mieliśmy, bo ktoś, kto się u nas zatrudnił, znalazł pendrive'a na ulicy z danymi fajnymi i dlatego go zatrudniono. Ale później dorobimy fajną zbieraczkę, tak jak powiedziałeś, i to będzie nasz core.
Też zmierzałem do tego, że często właśnie połączenie tych takich, powiedzmy, rzeczy, które już są w przyrodzie znane od zawsze, w jakiś nowy sposób, jak ktoś to połączył, może to akurat też wypracowuje jakąś tam unikalną wartość. Sławek, ale już tak jakby z twojej strony, co byś polecił osobom, które chciałyby, wiesz, jakby zacząć się w tym zanurzać? Bo być może ktoś tutaj spotkał się z tym, powiedzmy, z tym terminem, nie wiem, pierwszy raz, to jakie byłyby dla mnie następne kroki, żeby ten temat zacząć zgłębiać, bo jakby ilość ścieżek, które tutaj jakby dzisiaj się otworzyły i zarówno z takiej perspektywy organizacyjnej, jak i powiedzmy takiej technicznej, no z tego w cudzysłowie tutaj macham rękami, ze zwykłego dewelopera, no jest tak, powiedziałbym, duża, że to aż, no wstyd obok tego przejść obojętnie.
Byłbym złym człowiekiem, gdybym wam powiedział, że przeczytajcie sobie Evansa, trzecią część książki o strategicznym designie i się tego dowiecie, ponieważ tam nie dostaniecie takich gotowych przepisów, jak to zrobić. Dostaniecie opis problemu, co to powoduje, jeżeli przeoczymy to pod domenę, jak to wszystko komplikuje, jak się komplikuje współpraca zespołów itd., itd. Natomiast nie ma... Heurystyki to jest coś, co myśmy sobie wypracowali w firmie gdzieś tam przez lata, to, o którym wam tutaj mówimy. Natomiast tak od czego zacząć? Ja bym zaczął... sam sobie dałbym radę, aby zacząć jednak od archetypów modeli biznesowych, bo tam macie gotowe. Gotowe, fajne, generyczne poddomeny wydestylowane. I tych książek jest tam, jest kilka. Podlinkujemy je w opisie. Bo to da wam już pewną taką bibliotekę gotowców. I raczej jak pracujecie w typowym softie biznesowym, to w większości to, czego potrzebujecie na co dzień gdzieś w tych katalogach będzie. A kolejny temat, jak sobie to zamknąć technicznie, jak sobie tam API wystawić, to są już takie rzeczy, których nie znajdziemy w tutorialach do frameworków, ale dobre książki do architektury wam to ogarną. Więc, ale pierwszym krokiem byłby archetyp jako gotowce, jak to może wyglądać na gotowo, o czym tutaj rozmawiamy.
No dobra, to po rekomendacji już nie wiem, której książek, wiesz, o archetypach chyba pozostaje tylko postawić kropkę tutaj po tej wypowiedzi i podziękować. Sławek, dzięki wielkie za to, że znalazłeś chwilę czasu i znów udało się porozmawiać tutaj.
Dzięki, zawsze do usług.
A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Trzymajcie się.